Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia. Dziś naszym gościem jest Stanisław Sienkowski, kierownik działu archeologii w Muzeum Lubuskim im. Jana Degerta w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, dzień dobry.
W mediach pan bardzo często gości, ale podczas porannej rozmowy w Radiu Gorzów zdaje się, że pierwszy raz.
Tak.
Nie ma pan tremy, słyszę.
Chyba nie.
Archeolog to zawód z powołania?
No raczej tak. Patrząc na te szczególnie ostatnimi laty uwarunkowania ekonomiczne, to raczej ten czynnik dominuje w zawodzie.
W pana przypadku to tak samo. Zawód z powołania. Niewyuczony. Z powołania.
Tak, i wyuczony z powołania to jest zawód.
Czy Gorzów jest wdzięcznym tematem dla archeologów?
Tak, szczególnie od kilku lat, kiedy rozpoczęły się intensywne prace inwestycyjne, budowlane, to też stało się okazją dla nas do prac archeologicznych. Stąd można przyjąć, że Gorzów naprawdę jest wdzięcznym polem do wszelakich działań archeologicznych, badań archeologicznych.
Zdaje się, że ostatnia ulica Sikorskiego zamiast placem budowy jest terenem eksploracji archeologicznej.
No chyba aż tak bym tego nie postrzegał, jak uważaliśmy, że będzie obfitszy plon na ulicy Sikorskiego. Natomiast na dzień dzisiejszy dopiero chyba zaczyna się pojawiać, pojawiają się odkrycia archeologiczne, które niosą dla nas oczekiwane przez wiele lat odkrycia.
Pan jeszcze przed rozpoczęciem prac na Sikorskiego mówił, że wiąże no, duże nadzieje z tym miejscem i te nadzieje się potwierdziły?
Mam nadzieję, że się potwierdzą. Pierwsze przysłowiowe jaskółki pojawiły się. Tak jak wspominałem, że mamy nadzieję, że wejdziemy do miasta średniowiecznego Gorzowa, Landsberga, bramą santowską, przejdziemy przez strefę około katedralną, gdzie również powinny pojawić się różne pozostałości po funkcjonującym mieście średniowiecznym, pomijam już późniejsze nawarstwienia, a wyjdziemy bramą młyńską, przechodząc koło kościoła Świętego Ducha, który znajdował się w strefie skrzyżowania ulicy Kosynierów Gdyńskich i ulicy Sikorskiego. Przy tymże kościele powinny też znajdować się cmentarz późnośredniowieczny.
Proszę wytłumaczyć słuchaczom, co to jest ta, bo to bardzo często się pojawia w przestrzeni medialnej ostatnio, brama Santocka.
Brama Santocka to jeden z elementów wchodzący w skład struktury obronnej miasta średniowiecznego. Do każdego miasta, które było w średniowieczu, było otoczone umocnieniami. W większości były to umocnienia kamienne, kamienno-ceglane. Prowadziły bramy. I jednym z takich elementów, który wpisywał się w tą strukturę obronną miasta Gorzowa, była brama usuwana na wschodnim krańcu miasta Landsberga, a że akurat tutaj jest to strefa czy kierunek na Santok, stąd odniesienie, termin brama santocka, tak jak druga brama po przeciwnej stronie, brama młyńska, nawiązująca do swoją nazwą, do miejsca czy sąsiedztwa, w którym znajdował się młyn wodny.
Czyli jeśli dobrze odczytuję, odkryliście średniowieczne wejście do miasta.
Tak, wedle wszelkich przesłanek, na dzień dzisiejszy jeszcze z dużą dozą tak prawdopodobieństwa, aczkolwiek tutaj rozmowy przeprowadzone czy chociażby z badaczem architektury, panem Henrykiem Kustoszem, konsultacje Błażeja Skazińskiego, kierownika delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, jak i dostępna wszelaka literatura wskazują na to, że mamy to, czego oczekiwaliśmy od wielu lat, relikty bramy santockiej. Ale, żeby postawić przysłowiową kropkę nad i, potrzebna jest jeszcze do tego łopata archeologa.
I z tego też, co pan mówi, odnoszę wrażenie, że to jest początek czegoś więcej, bo wspomniał pan już o cmentarzu, o kolejnej bramie.
Tak, taką mamy nadzieję. Może to nasza nadzieja wykracza poza nadzieję inwestora, wykonawcy, bo to ze zrozumiałych względów nie musimy, że tak powiem, wpisywać się w postrzeganie naszej roli przez drugą stronę, aczkolwiek no, nie narzekamy na zrozumienie naszej obecności. I tak sądzę, że ta brama otwiera nam nowe odkrycia, choć dotychczas w trakcie już realizowanej inwestycji trafiliśmy w kilku miejscach na pozostałości osadnictwa tego jednego z najstarszych w Gorzowie, z czasów kultury łużyckiej, to takim pewnym uproszczeniem można przyjąć to osadnictwo przed około 3000 lat, ale Mam nadzieję, że uporamy się z Bramą Santowską i w międzyczasie już pojawią się następne wyzwania. A to tego typu odkrycia to są specyficznego rodzaju puzzle, które pozwalają stworzyć obraz, tą układankę tego obrazu miasta Gorzowa i tej całej infrastruktury, która funkcjonowała w obrębie tegoż miasta.
Jaką wartość z punktu widzenia archeologów, ale i historii ma to znalezisko?
Na pewno tak, patrząc po pierwsze w kategoriach, może troszeczkę rozszerzając, nie tylko archeologicznych, bo archeologia stara się nie być tylko nauką samą dla siebie, czy archeolodzy sami dla siebie kopiący i dzielący się między sobą tymi wynikami, bo wydaje mi się, że istotnym elementem w wszelkich badaniach też jest czynnik ten upowszechniający nasze osiągnięcia wiedzy. Także po pierwsze może bym zaczął od tego czynnika społecznego. Na pewno jako Gorzów nie mający za dużo zabytków, szczególnie zabytków średniowiecznych, to ta brama wnosi nowe, taki jakby nowy klimat do Gorzowa swoją obecnością do tej topografii miasta Gorzowa. Dla nas badaczy odkrycie to da szansę poznania charakteru tejże budowli i typu, jaki został tutaj zastosowany, bo wiele jest różnych rodzajów bram. Będzie można poznać technikę budowlaną ówczesnego warsztatu murarskiego, jaki surowiec został zastosowany. Jak też i również mamy tutaj jeszcze inny czynnik, patrząc na tą bramę santowską, ale to też kwestia, oczywiście mamy tylko obrazy XVIII-wieczne, ale sądzę, że to się potwierdzi. Widać z tych wizerunków, brama Młyńska, a brama Santowska różnią się w zasadniczej części swoją założeniem samym sobie budowlanym. Co by też widać tutaj element polityczny, jako że zakładano prawdopodobnie w Landsbergu, że jest większe zagrożenie ze strony wschodniej niż zachodniej, dlatego ta brama Santowska jest tak rozbudowana pod względem konstrukcyjnym, co też taki czynnik tutaj powinien nam się pojawić po odsłonięciu tejże bramy.
Pan mówił o kościele Świętego Ducha, przy nim cmentarzu. To brzmi bardzo ciekawie, przyznam, ale nie dla inwestora, nie dla mieszkańców, którzy mają sporo utrudnienia w poruszaniu się. Czy to, na co natrafiliście w ziemi, może daleko spowolnić remont Sikorskiego?
No, to jest dosyć względny termin, daleko spowolnić. Być może, znaczy na pewno w jakimś stopniu wpłynie to na harmonogram realizacji prac, ale wydaje mi się, że przy dobrym podejściu, przy obustronnie pozytywnym podejściu jest możliwość do zminimalizowania tychże strat, jeśli chodzi o czas realizacji, jako że już nawet w tej chwili przyjęliśmy wstępnie, że nasze badania będą prowadzone równolegle z budową akurat w tym miejscu układanego wodociągu. Sądzę, że uda się zminimalizować ten czas, który tutaj archeolodzy uszczą budowlańcom.
Panie kierowniku, co jeszcze według pana kryje ziemia pod miastem? Pracował pan chyba także podczas remontu ulicy Walczaka, tam też były jakieś odkrycia. Tych remontów mamy sporo teraz w mieście, będą kolejne. Ma pan taką wiedzę?
Proszę pana, tak. Już tą wiedzę, to o której pan wspomina, warszawska Walczaka, to już mamy wiedzę pełną, bo już, że tak powiem, przyklepaną łopatą archeologa. Chociażby na ulicy Walczaka trafiliśmy na odkrycie, którego się, przyznam szczerze, nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że gdzieś tam w tej strefie powinien znajdować się jakiś cmentarzyk związany z okresem wojen napoleońskich, ale tu udało nam się trafić. No jest za mało czasu na takie szerokie zaprezentowanie. Drugi taki ciekawy epizod, tu już, że tak powiem, potwierdzony, zadokumentowany, to jest ulica Warszawska z grobami z czasów kultury łużyckiej, ale też po raz pierwszy odkryliśmy, po raz pierwszy w obrębie Gorzowa natrafiliśmy na grób z czasów, z okresu wpływów rzymskich. Piękny grób ciałopalny z tychże czasów. Także to już widać tutaj po tej zakończonej inwestycji, tak upraszczając, że jest to ogrom materiału źródłowego do badań nad rozwojem przestrzennym miasta Gorzowa, czy nad korzeniami tego miasta lokacyjnego, korzeniami miasta Landsberga, Gorzowa. Przed nami na pewno każda inwestycja, która się pojawia, przynajmniej w strefie miasta lokacyjnego, w obrębie dawnych murów miejskich, niesie za sobą na pewno też i spory bagaż materiałów archeologicznych.
W jakim obrysie, panie kierowniku, współczesnego Gorzowa, a w zasadzie centrum, na pewno w ziemi są jeszcze historyczne dowody z przeszłości?
No na pewno w obrysie tej, nie wiem, czy tu może wymieniając ulicę, może tak, poczynając od punktu najbardziej czytelnego, to jest fragment muru miejskiego zachowanego tutaj nieopodal dawnej łaźni. Idziemy dalej w stronę ulicy Strzeleckiej. Ulicą Strzelecką wychodzimy na skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego. W tym miejscu powinna stać brama Młyńska. Przechodzimy dalej ulicą Młyńską w dół, w ulicę Nadbrzeżną i poruszamy się praktycznie do ulicy Herberta. W górę w stronę ulicy Sikorskiego. No i tutaj odcinek ulicy Dzieci Wrzesińskich. Dochodzimy do tego fragmentu zachowanych murów. To jest strefa, której na pewno mamy zachowane relikty osadnictwa i nie tylko osadnictwa związanego z tym czasem lokacji miasta, ale te najstarsze nasze odkrycia chociażby w tej strefie, to są odkrycia datowane na schyłek epoki kamienia, a już najobfitsze znaleziska to są z czasów kultury łużyckiej. No oczywiście obficie występuje też materiał archeologiczny związany z osadnictwem poprzedzającym lokację miasta Gorzowa, miasta Landsberga. To jest okresem wczesno-średniowiecznym. To jest kanon, dla którego nie ma wątpliwości, że tam jest archeologia. Ale też ta archeologia, te pradzieje, to nie tylko w obrębie tego miasta lokacyjnego, w obrębie tych murów, ale też te tak zwane przedmieścia, zarówno i przedmieście Santockie, przedmieście Młyńskie, jak i Nowe Miasto. To jest ta strefa, gdzie nie budzi wątpliwości, a jeśli spojrzeć tak w szerszym ujęciu w granicach dzisiejszego miasta Gorzowa, to na przykład fantastyczne odkrycia archeologiczne najstarszego osadnictwa, to jest sprzed ponad 10 tysięcy lat, mamy tam w okolicach ulicy Owocowej.
A czy remont ulicy Kostrzyńskiej także może dostarczyć odkryć archeologicznych, czy to już był ten teren zbyt mocno oddalony od średniowiecznego centrum osady?
Ale to jedno z drugim nie idzie w parze. Jak najbardziej ulica Kostrzyńska kryje w sobie na pewno sporo jeszcze wyzwań archeologicznych. Tym bardziej, że na ulicy Kostrzyńskiej znajdowała się średniowieczna chyża. Akurat to jest akurat element związany z miastem średniowiecznym, ale z ulicy Kostrzyńskiej na pewno można się spodziewać jeszcze jakichś zabytków archeologicznych. Tym bardziej, że to jest ta strefa wzdłuż Warty, a to jest teren, który sprzyjał osadnictwu. Chociażby dostęp po pierwsze do wody. Druga rzecz, bardzo istotny czynnik od pradziejów, ciąg komunikacyjny. Rzeka była najlepszym traktem komunikacyjnym.
Katedra i ubiegłoroczny pożar też pozwoliły, zdaje się, odkryć w katedrze to, co jeszcze nie było odkryte. Na co tam natrafiliście?
Z jednej strony tragedia, z drugiej strony to był impuls do przeprowadzenia naszych poszukiwań. To tak specyficzna to była działalność archeologiczna, stąd nawet termin ukuliśmy archeologia niebiańska, jako że tak powiem, na wyżynach, w niebiosach te prace. Po pożarze powstała konieczność usunięcia wypełnisk z pach sklepienia kruchty podwieżowej. Te sklepienia wypełnione różną ziemią, różnymi odpadkami, w celu szybszego osuszenia sklepienia należało to wszystko usunąć i zaczęto wybierać to wypełnisko. I z inicjatywy kierownika delegatury pana Błażeja Skazińskiego na jego prośbę podjęliśmy próbę przeszukania zawartości. Powiem szczerze, bardzo pesymistycznie do tego podchodziliśmy. Tym bardziej, że jakoś tak inaczej. Do tej pory nikt tego w Polsce nie prowadził. Także mamy tą satysfakcję, że jesteśmy prekursorami. Aczkolwiek muszę przyznać, że to nie my byliśmy pomysłodawcami, choć dziecko ładne się z tego narodziło. Tutaj ukłon pod stronę pana Skazińskiego. I te badania przyniosły fantastyczne wyniki, pokazujące życie na wieży kościelnej, co budzi nawet zdziwienie, bo że po pierwsze wieża kościelna była zamieszkała. Ona była eksploatowana czy użytkowana do celów świeckich, poczynając od miejsca, gdzie urzędował margrabia Brandenburski, kończąc na dzwonniku. Stąd też i tak spektakularny i materiał zabytkowy, i też jego szeroka chronologia, poczynając od XIV wieku, kończąc na prawie że dniu dzisiejszym, bo tak dzień dzisiejszy to moneta 5-złotowa z roku 2008, być może któryś ze strażaków nawet zgubił w czasie akcji. Najstarsza to moneta XIV wiek, także taki szeroki przekrój. I w tym przedziale czasowym mieszczą się pozostałe artefakty. Choć najciekawszym dla nas takim elementem, najwięcej niosącym informacji, to jest zespół monet. Monet właśnie z tego przedziału czasowego. Także sądzę, że tym działaniem naszym wpisaliśmy się w nową jakąś filozofię prac konserwatorskich, jeśli chodzi o budowle zabytkowe, budowle, które same w sobie posiadają między innymi sklepienia.
Tematów sporo, ciekawostek również, a czasu mało. Czas nam już się niestety skończył naszej rozmowy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Stanisław Sienkowski, kierownik Działu Archeologii w Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta, był naszym porannym gościem.